Proszę Państwa, razem z nami w studiu Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czyli tak zwanego POPON-u.
Tak, POPON-u to nasz skrót od ponad 25 lat.
Tak, bo chcemy Państwu opowiedzieć o takim przedsięwzięciu jak Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 1 grudnia już. I no właśnie opiszmy to przedsięwzięcie. Na jakich zasadach odbywa się kojarzenie ewentualnych pracobiorców z ewentualnymi pracodawcami? Jak to jest zorganizowane?
Giełdy pracy realizujemy w ramach funkcjonowania Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. To fundacja, którą powołał POPON w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tworzymy miejsce, gdzie bezpośrednio osoby niepełnosprawne zainteresowane podjęciem pracy, znalezieniem pracodawcy, dowiedzeniem się o tym, jak wygląda praca, co może oferować pracodawca, mogą spotkać się z pracodawcami, tymi, którzy poszukują pracowników, otworzyli się na osoby niepełnosprawne z różnych branż, w różnym zakresie, z różnymi potrzebami wypełnienia stanowisk pracy. W jednym miejscu, w jednym czasie można porozmawiać, od razu przejść rozmowę rekrutacyjną, zgłosić się do pracy, oddać dokumenty i w sporej części znaleźć także zatrudnienie.
Ale rozumiem, że najpierw przed takimi targami pracy poszukujecie no właśnie ewentualnych pracodawców.
Tak, w pierwszej kolejności nasze osoby zatrudnione w Fazonie dzwoniły, szukały pracodawców. Oczywiście tych giełd pracy jest kilka. Są w różnych miastach, tam gdzie realizujemy projekt, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, także w innych terminach. Szukaliśmy pracodawców z każdej branży. No i oczywiście w pierwszej kolejności zawsze mamy dużą bazę pracodawców zrzeszonych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. To są ci pracodawcy, którzy już wiedzą, jakie korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych są, ale otwieramy się na oczywiście pozostałych pracodawców, dzwonimy, namawiamy do tego, żeby szukając, otwierając się właśnie na te możliwości zatrudnienia, od razu wykorzystali tą niesamowitą możliwość, że przychodzą do nich różne osoby i mogą z tymi osobami od razu rozmawiać.
No dobrze, dzwonimy, namawiamy. W jakich okolicznościach pada tak, a jakich argumentów używają wtedy, kiedy pada nie?
Na szczęście już dzisiaj coraz rzadziej pada nie. I w takich kategoriach nie, bo to niepełnosprawni. O to mi chodzi, bo wtedy, kiedy firma oczywiście z różnych względów nie prowadzi żadnych procesów rekrutacyjnych, nie jest zainteresowana zatrudnieniem, no to jest naturalne, że jakby taka giełda pracy dla nich, bez względu na to, kto by tam się pojawił, nie jest interesująca. Więc już naprawdę wyjątkowo pada nie, bo to niepełnosprawni. Jeżeli pada nie, to raczej to są właśnie kwestie logistyczne, innych procesów rekrutacyjnych, ale wtedy cała rola właśnie osób zaangażowanych w realizację tego projektu, do tego, żeby przekonać, że to jest najlepsze miejsce na pozyskanie pracowników, bo przyjdą tam osoby o różnych kompetencjach, o różnych kwalifikacjach, o różnym przygotowaniu zawodowym. Przyjdą beneficjenci naszych projektów, które także realizujemy, innych projektów realizowanych, choćby z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będą doradcy zawodowi, będzie psycholog, będziemy mogli rozmawiać od razu z tymi osobami na miejscu. Te osoby też uzyskają wsparcie, będą odpowiednio zmotywowane, są też odpowiednio zmotywowane do tego, żeby znaleźć tą pracę.
Jasne, a od drugiej strony, no bo pojawiają się też osoby z niepełnosprawnością i podejrzewam, że u nich też może być różnie z doświadczeniami zawodowymi. Czy są tacy na przykład, którzy przychodzą, bo chcieliby, chociaż nie bardzo mają wyobrażenie, w jakim charakterze mogliby czy mogłyby pracować? Czy takie osoby wśród niepełnosprawnych też są?
Oczywiście tak. My realizując projekt, gdzie jesteśmy zaangażowani do tego projektu, naprawdę sporo osób i rozmawiamy właśnie z osobami niepełnosprawnymi, na przykład z perspektywy prawnej mają wątpliwości, czy mogą podjąć zatrudnienie, co z sytuacją jakichś świadczeń, z perspektywy właśnie własnych doświadczeń zawodowych, kompetencji, czasem tego zamknięcia w tych czterech ścianach, które nadal funkcjonuje i tych obaw z tym wyjściem na zewnątrz, nie tyle z barierami nawet architektonicznymi, ale takimi wewnętrznymi barierami wyjścia na zewnątrz, pokazania się na tym rynku pracy, takie osoby też się pojawiają. I też oczywiście tutaj i my sięgamy do tych zasobów beneficjentów różnych projektów. Namawiamy ich, że nie znalazłeś tej pracy w taki normalny, klasyczny sposób, że znaleźliśmy dla ciebie ofertę, razem szukaliśmy tej oferty, poszedłeś na rozmowę kwalifikacyjną i się nie udało, zostałeś odtrącony, nie przeszedłeś tego sita kwalifikacyjnego. Być może na takich właśnie targach pracy, kiedy pojawia się ta możliwość bezpośredniego kontaktu z dużą grupą pracodawców. Wręcz przejścia od stolika do stolika i zobaczenia, jak wygląda ten proces, o co pytają na takiej rozmowie, na co zwraca się uwagę na takiej rozmowie, będzie ci łatwiej. Więc to jest takie obopólne doświadczenie dla obu stron, bo czasem też i firmy zamykają się na pewien proces rekrutacyjny. Nie wiem, szukają przez wyspecjalizowane agencje rekruterskie i tam, żeby przejść, to trzeba zdać milion testów. Każdy z nas różne testy może wykonać, no nie chodzi wcale o niepełnosprawność. I nagle w ogóle zapomina się o tym, że ten kontakt z żywym człowiekiem, czasem wręcz wyłowienie jakiegoś ambitnego, fajnego człowieka z takiego tłumu, to jest też opcja na zatrudnienie dobrego pracownika.
Czy jakbyśmy sporządzili taką listę, ranking najbardziej pożądanych w ogóle na rynku pracy pracodawców, to on by się pokrywał z tym rankingiem pracodawców najbardziej pożądanych przez osoby z niepełnosprawnością?
No to jest trochę tak, że wszyscy chcemy być prezesami i kierownikami. To jest naturalne zjawisko.
Ja na przykład nie, no ale wiem, że są. No.
Każdy buławę w kieszeni nosi, jak tu mówiła moja koleżanka zawsze. Ale to rzeczywiście jest tak, że jakby oczekiwania osób niepełnosprawnych są na rynku pracy są dokładnie takie same jak każdego innego uczestnika tego rynku. Każdy chce stabilnej, pewnej pracy, odpowiednio wynagradzanej, gwarantującej też odpowiedni taki ten tak zwany work-life balance, na co też coraz częściej się zwraca uwagę. No może nie w skrajnych przypadkach, żeby nic nie robić, a zarabiać, ale rzeczywiście, żeby to było jakoś tak wypośrodkowane, żeby to nie praca była sensem życia, ale dawała coś, co może nam ułatwić po prostu funkcjonowanie, realizację swoich celów i ambicji. I rzeczywiście to jest trochę tak, że się częściowo pokrywa takie oczekiwanie, ale z drugiej strony my też obserwujemy lata jakby funkcjonowania, bardzo często obserwujemy takie dla mnie niezrozumiałe trochę zjawisko, takiego trochę zaniżania swoich kompetencji i kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne i aplikowania do takich miejsc pracy, gdzie to totalnie nie pasuje na przykład osoby po dwóch fakultetach, po doskonałych kursach, szkoleniach, przygotowaniu, a ona aplikuje na stanowisko, które zdecydowanie nie wymaga takich takich
Polak potrzeb. Za granicą lat 20 temu,
tak,
prawda?
To jest mniej więcej tak. Jak się patrzy, to tak bardzo często, ja nawet to często powtarzam na takich spotkaniach, że jak patrzę czasem na rynek, bo to oczywiście to nie jest jakieś, ja nie jestem socjologiem, nie zrobiłem badań na ten temat, ale jak patrzę na rynek pracy i rozmawiam z osobami, na przykład pracodawcami też, na przykład przychodzi ktoś albo na przykład, nie wiem, poszukują kogoś na jakieś wyższe stanowisko menedżerskie, zatrudniają osoby niepełnosprawne, nie ma tam, nikt się nie zgłasza niepełnosprawny, a poszukują na jakiegoś takiego szeregowego pracownika i mają bez problemu zgłoszenie osób niepełnosprawnych i potem przeglądają to CV i widać ewidentnie, że
mógłby jakaś, na tam to wyższe
mógłby
aplikować.
Na tam to wyższe, albo jest na przykład jakaś taka dziura, tak? I to jest dokładnie chyba to, co działo się troszeczkę w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i ktoś się zorientował, że no nie wszyscy zatrudnią magistra na stanowisko takie zdecydowanie niższe, gdzieś tam zawodą, tą mniejszą. No i wszyscy sobie obniżaliśmy te kwalifikacje. I to jest też zjawisko, które obserwujemy i to jest zjawisko, z którym bardzo mocno walczymy, jeżeli chodzi o realizację projektów. I też walczymy w takim pojmowaniu pracodawców, żeby oni nie bali się na te wyższe stanowiska. Zresztą ten, kto zatrudnia osoby niepełnosprawne, ten się tego nie boi. Najtrudniej z tego pierwszego zatrudnić się, do tego przekonać. Ale nie bójmy się, mając kompetencje i kwalifikacje, aplikować zgodnie z tymi kompetencjami i kwalifikacjami i nie bójmy się tam, gdzie kompetencje i kwalifikacje są wymagane, poszukiwać osób, które w naszych stereotypowym myśleniu nie mieszczą się w tych kategoriach.
No to porozmawiajmy od strony branż. W jakich branżach są firmy, które najśmielej sięgają po osoby z niepełnosprawnością, a z kolei same osoby z niepełnosprawnością, na które branże najchętniej spoglądają jako na ewentualne?
No to znów mamy trochę taki stereotypowy obraz rynku pracy osób niepełnosprawnych, no bo tam widzimy osoby niepełnosprawne, no bo jakby dostrzegamy je w tej branży, nazwę to szeroko rozumianej, usługowej, takich usług prostych, obsługowych, na przykład dotyczących utrzymania czystości, dozoru, mienia, tego typu rzeczy. I to jest jeden jakby obraz rynku pracy osób niepełnosprawnych, totalnie nieprawdziwy, bo osoby niepełnosprawne bez problemu odnajdą się w firmach produkcyjnych, w firmach high-techu, informatycznych. Zresztą pandemia pokazała to, że to przejście na pewien inny model zatrudniania ludzi, przejście na inny model jakby pracy, który zaczęliśmy realizować, nagle się okazało, że zniknęły te wszystkie, po pierwsze, bariery techniczne, nazwę je tak, bo jakby to jest coś, co odstrasza czasem pracodawców, i bariery mentalne, bo nagle w ogóle został wyeliminowany jakby ten aspekt, że niepełnosprawność jest czymś, co może zaburzyć nasze relacje, bo relacje zostały przeniesione na zupełnie inny wymiar. Czasem lepszy, czasem gorszy, to już jest poza jakby oceną. Więc ta branża, każda, ja mówię, mamy firmy o tak wysokospecjalistycznych produktach, realizacji tak wysokospecjalistycznych zamówień, branża mikroprzewodników, różnych takich rzeczy. To jest jedna strona. Druga strona to jest oczywiście to, gdzie zawsze brakuje ludzi. Po prostu branże, gdzie się zatrudnia bardzo dużo kadry, bo realizują zadania bezpośrednio w różnych miejscach. No i branża w tej chwili bardzo mocno otwarta, właśnie ta IT. To jest coś, co się bardzo też mocno zmieniło.
To jeszcze pod takim kątem spróbujmy o rzeczy porozmawiać. Ja pamiętam, te doświadczenia pandemii pokazały, że osoby z niepełnosprawnością czasem mogą mieć pewne przewagi na rynku pracy. Mianowicie miały o niebo większe doświadczenie w pracy online, w pracy zdalnej.
Tak, komunikacji.
Prawda? Takiej, niż osoby, które bez niepełnosprawności żadnej funkcjonują. No to oczywiście się zmienia, bo już trochę tych lockdownów mamy dosyć. Tak, nie do końca wiadomo, co dalej z pandemią, bo to ona się też nie skończyła. A istnieją w tej chwili jakieś takie obszary, gdzie takie mniej lub bardziej nieoczekiwane przewagi jednak są po stronie osób z niepełnosprawnością?
Mniej lub bardziej takie zaskakujące przewagi. Mi się wydaje, że to jest pokłosie tego, że bardzo dużo inwestujemy w osoby niepełnosprawne. Inwestujemy w Państwowy Fundusz Rehabilitacji, tak? Uruchomienie wielu programów, projektów, które służą temu, żeby osoby niepełnosprawne na tym rynku pracy coraz śmielej, coraz lepiej funkcjonowały. I to jest tak, że dzisiaj widzimy osobę niepełnosprawną na praktycznie dowolnym stanowisku. To jest tak, że tak, te lockdowny, to przejście w ten nowy model pracy, nowy model zatrudniania ludzi. Często naszym pracodawcą jest firma, którą nigdy nie odwiedzimy, bo ma rejestrację na Bahamach, tak? I nie mówię o jakichś kwestiach związanych z jakimś unikaniem podatków, ale tam po prostu wygodnie.
To się mówi optymalizacja podatkowa.
Optymalizacja, tak, ale gdzieś tam ta firma jest i pracujemy z tym pracodawcą, kontaktujemy się, wykonujemy zadania i oczywiście też kontaktujemy się z drugim człowiekiem. Oczywiście to wszystko też wpływa na postrzeganie niepełnosprawności, no bo czasem zaskakujące jest to, że po, nie wiem, 6 miesiącach pracy zdalnej, jak już w końcu spotkamy się twarzą w twarz i przestaniemy obserwować, jak ktoś, ja się śmieję, to po piersie, który nam się wyświetla na ekranie monitora przez te 6 miesięcy na telekonferencjach, to nagle się okazuje, że jest tak zróżnicowane to środowisko, I nagle w ogóle przestała istnieć ta bariera. Ona już nie wraca. To jest też bardzo fajne, że nagle pojawia się osoba i ona funkcjonuje sprawnie, zawsze pracowała i nagle dochodzi do tego spotkania i coś, co wcześniej było tym takim zatrzymujemy się, że nie, że tutaj ta niepełnosprawność, jakaś inność, tak, bo to mogą być różne inności, nagle w ogóle nie ma, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo już to jest dobry pracownik. Już się do tego przekonaliśmy.
No, niektórzy twierdzą, że na rynku pracy to może być i tak niedługo, że w pewnego rodzaju firm to w ogóle pracownicy się będą spotykali tylko na szkoleniach z empatii. Na przykład, no to będzie raz w miesiącu, dajmy na to. To może brzmi jak fantasmagoria, ale są już takie firmy.
Są takie firmy. Ja do końca nie uważam, że to jest dobre. Że jednak praca zespołowa, reagowanie w odpowiedni sposób na właśnie wymagania, potrzeby choćby rynku, konsumenta, czasem nie da się tego załatwić tylko w takim kontakcie online czy telefonicznym, czy nie daj Boże tylko mailowym, tak? No bo jeszcze dochodzi do takich absurdów, że ludzie się nawet nie widzą na tych spotkaniach online. Jednak będzie takie przesilenie moim zdaniem. To będzie tak, że pracowaliśmy razem rozwiązywaliśmy problemy, czasem mieliśmy większą silosowość, działowość i tak dalej, ale generalnie byliśmy blisko siebie i rozwiązywaliśmy problemy i dzisiaj troszeczkę tego zaczyna brakować i widać, że firmy do tego wracają. No, powiedział pan o tych szkoleniach z empatii. No, znam wiele osób pracujących w dużych korporacjach, które bardzo się cieszyły, że pracują zdalnie i nie muszą przychodzić do biura, ale pierwszy wyjazd integracyjny po tym lockdownie, to musieli dostawiać autobusy, bo nagle tak wszyscy żonni byli tego kontaktu fizycznego, choć jakkolwiek to zabrzmi, bliskości.
O, ja już pomijam fakt, że jak pracujemy z osobami z niepełnosprawnością, to trochę więcej o tej empatii wiemy, prawda? Może nawet szkolenie trzeba.
Tak, dokładnie. Wiemy o tej empatii, ale rzeczywiście tak jest, że ten nowy rynek pracy, bo to jest nowy rynek pracy, zupełnie nowy rynek pracy, bardzo mocno zmienił postrzeganie osób niepełnosprawnych na rynku. Wyparowało nam ta pierwsza bariera, która bardzo często u pracodawcy się złącza, bo to nawet nie chodzi o to, że ja nie lubię niepełnosprawnych, ja nie chcę zatrudniać niepełnosprawnych, tylko pracodawcy się takie coś złączą. Ile ja muszę ponieść inwestycji technicznych do tego, żeby niepełnosprawny mógł u mnie pracować, bo oczywiście stereotypowo też postrzegamy niepełnosprawność takimi rodzajami, które są też dla nas łatwo rozpoznawalne, tak, no bo umówmy się, to nie jest tak, że wszyscy niepełnosprawni poruszają się przy pomocy jakiegoś dodatkowego sprzętu. Większość z nich porusza się swobodnie, bez potrzeby jakichś istotnych inwestycji. Ale nagle to przestało być problemem. I ten pierwszy problem w tej kalkulacji choćby kosztu zatrudnienia pracownika został wyeliminowany. No bo komputer kupujemy już każdemu. I nagle się okazało, że to przestało być takim wyzwaniem, które ograniczało w tym myśleniu. I teraz pora na kolejne stereotypy. I ta giełda pracy, te giełdy pracy, które organizujemy, to też jest coś takiego, że to pomoże przełamać te stereotypy. Ci pracodawcy zobaczą, że wiele osób niepełnosprawnych jest gotowe i możliwe do zatrudnienia i muszą wykorzystać po prostu tą okazję, bo rynek pracy jest dzisiaj taki, że musimy patrzeć na nowe zasoby kadrowe po to, żeby wypełnić te luki, które się pojawiają właśnie na rynku pracy, związane choćby z tym, jak wygląda struktura wiekowa społeczeństwa, jak się zmieniamy, gdzie się podziały osoby. No i także nie ukrywajmy, że łatwiej jest dzisiaj zatrudnić, w sensie określić warunki zatrudnienia, czy zaproponować zatrudnienie komuś, kto do tej pory na przykład nie pracował, niż poszukiwać kogoś, kto zmieni pracę. Tak? To też jest taki jeden z elementów, który gdzieś tam ci pracodawcy muszą pamiętać, że to też jest okazja do tego, żeby te luki wypełnić kompetentnymi, wykwalifikowanymi, odpowiednimi pracownikami, których po prostu być może będzie łatwiej pozyskać.
Proszę Państwa, zatem tak. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, tak zwany FAZON, zaprasza na giełdę pracy dla osób niepełnosprawnych. FAZONu założycielem z kolei jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. No i ta giełda pracy jutro, 1 grudnia w Mazowieckim Instytucie Kultury przy Elektoralnej 12 w Warszawie od 10 do 14. A wspomnijmy jeszcze o innych miastach, bo ta warszawska, okej, okay, już jutro.
Tak, jutro też zapraszamy do Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki. Staraliśmy się, żeby wszystkie były w tych samych godzinach, więc to jest też ułatwienie. Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katowice, Akademia Górnośląska, Budynek C, Rzeszów, Sala Kolumnowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To wszystko jutro, 1 grudnia, a 5 grudnia sala konferencyjna przy ulicy Słowackiego w Poznaniu, a 6 grudnia Wrocławski Park Technologiczny, budynek Delta Wrocław.
Zapraszał Krzysztof Kosiński, wiceprezes Poponu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.